Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 31 marca, wtorek Wielkiego Tygodnia. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymny z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hartość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi wraz z Duchem Pocieszycielem teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Gotowania żaby ciąg dalszy. Ministerstwo Finansów szykuje cios w polskich przedsiębiorców na ryczałcie. Według informacji opublikowanych w piątek 27 marca przez Rzeczpospolitą, Ministerstwo Finansów chce, aby od 1 stycznia przyszłego roku przedsiębiorcy wykonujący usługi opodatkowane 8,5% ryczałtem od przychodów powyżej 100 tysięcy złotych płacili podatek w wysokości 15%. Ma to również dotyczyć osób wynajmujących swój majątek rodzinie lub spółce, w której są udziałowcami. Resort Finansów uzasadnia projekt nowelizacji ustaw podatkowych, w tym o ryczałcie, koniecznym przeciwdziałaniem podatkowej optymalizacji, jakby ta była czymś złym i była praktykowana tylko przez kombinatorów. Natomiast zdaniem znawców tematu podwyżka podatków uderzy w tych, którzy wcale nie kombinują, a jedynie uczciwie korzystają z możliwości oferowanych przez rodzimy system podatkowy. Z 8,5% opodatkowania ryczałtowego najczęściej korzystają szkoleniowcy, pośrednicy, przedstawiciele handlowi, kosmetyczki, trenerzy personalni oraz część informatyków, sami kombinatorzy. Wyższego podatku mają uniknąć jedynie ci, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę na pełen etat przez cały okres prowadzenia działalności w danym roku. Dla bardzo wielu przedsiębiorców jest to warunek niemożliwy do spełnienia. Z kolei dla innych, również bardzo wielu, jest to po prostu zupełnie bez sensu, ponieważ nie potrzebują pracownika. Projekt Ministerstwa Finansów najprawdopodobniej realizowany jest po to, by po pierwsze wrzucić coś do studni bez dna, jaką jest nasz deficyt budżetowy, a po drugie, by przychylić nieba licznym przedsiębiorcom. Jak to? Chodzi o przedsiębiorców spoza Polski. Prowadzący biznes w naszej ojczyźnie będą wciąż dociskani podatkami, składkami, opłatami, daninami i biurokracją, żeby nie przeszkadzać interesom obcych kapitałów. Jeżeli ten już kolejny z wielu docisk polskich przedsiębiorców wejdzie w życie, oby wszyscy dotknięci nim Polacy, dzięki temu bolesnemu doświadczeniu, zrozumieli, dlaczego tak ważnym jest odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości i żeby zrobili wszystko od modlitwy przez działanie i właściwe głosowanie, by tak właśnie się stało. I to tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, ogłoszenie. W ramach kampanii hashtag Maryjo Ratuj, Fundacja Kampanii Społecznych serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w pielgrzymce z Chartres do Paryża. Ta organizowana od lat przez środowiska tradycji katolickiej międzynarodowa pielgrzymka to wspaniała okazja do wspólnej modlitwy i ofiary w intencjach Kościoła, osobistych oraz społecznych. W zeszłym roku do Paryża dotarło ponad 8 tysięcy pielgrzymów, wiernych tradycji katolickiej z całego świata, w tym około 1800 spoza Francji. Naszym marzeniem jest, aby polska grupa była w tym roku jak najliczniejsza. W tym roku szczególnym motywem modlitwy będzie prośba o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Właśnie dlatego hasłem tegorocznej pielgrzymki jest zdanie „Wyślij pracowników na swoje żniwa”. Francuskie stowarzyszenie Pèlerinage de Tradition, główny organizator pielgrzymki, na swojej stronie pisze: bardziej niż kiedykolwiek Kościół potrzebuje naszych błagań, a Bractwo Świętego Piusa potrzebuje naszych ofiar i modlitw. I kawałek dalej, przyjdź na pielgrzymkę i módl się przez 3 dni po drogach Francji. Przyjdź i weź udział w uroczystych mszach w Chartres i Paryżu, bogatych w łaski i liturgiczne piękno. Przyjdź do Paryża i idź obok naszych kapłanów, pod naszymi sztandarami. zjednoczeni pieśnią i modlitwą. A teraz, mój drogi słuchaczu, uwaga! Dla wszystkich słuchaczy Sprawek, którzy zdecydują się na wyjazd do 10 kwietnia, Fundacja Kampanii Społecznych oferuje 10% zniżkę. Zainteresowanych wzięciem udziału w pielgrzymce zapraszamy na stronę fundacji, do której link znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo zachęca do zapoznania się ze szczegółami. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Państwo położone w Palestynie na literkę I i ciąg dalszy dość jednostronnego dialogu katolicyzmu z judaizmem. 29 marca w Niedzielę Palmową łaciński Patriarchat Jerozolimy około południa opublikował oświadczenie następującej treści. Dziś rano izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu Patriarsze Jerozolimy, jego eminencji kardynałowi Pierbatiście Pizzaballi, zwierzchnikowi Kościoła Katolickiego w Ziemi Świętej oraz kustoszowi Ziemi Świętej najczcigodniejszemu ojcu Francesco Jelpo, oficjalnemu strażnikowi Bazyliki Grobu Pańskiego, wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, gdy zmierzali na mszę świętą z okazji Niedzieli Palmowej. Obaj zostali zatrzymani w drodze, podczas gdy szli prywatnie i bez żadnych cez procesji czy aktu ceremonialnego i zmuszeni do zawrócenia. W rezultacie po raz pierwszy od wieków głowy kościoła nie mogły odprawić mszy w Niedzielę Palmową w Bazylice Grobu Pańskiego. To zdarzenie stanowi poważny precedens i lekceważy wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, którzy w tym tygodniu patrzą na Jerozolimę. Przywódcy kościołów działali z pełną odpowiedzialnością i od początku wojny stosowali się do wszystkich narzuconych ograniczeń. Odwołano zgromadzenia publiczne, zakazano uczestnictwa w nabożeństwach, a także podjęto działania mające na celu transmitowanie uroczystości setkom milionów wiernych na całym świecie, którzy w tych dniach Wielkanocy kierują swe oczy ku Jerozolimie i Bazylice Grobu Pańskiego. Uniemożliwienie wstępu kardynałowi i kustoszowi, którzy ponoszą najwyższą odpowiedzialność kościelną za Kościół katolicki i miejsca święte, jest środkiem ewidentnie nierozsądnym i rażąco nieproporcjonalnym. Ta pochopna i błędna decyzja, oparta na niewłaściwych przesłankach, stanowi skrajne odejście od podstawowych zasad rozsądku, wolności wyznania i poszanowania status quo. Łaciński Patriarchat Jerozolimy i Kustodia Ziemi Świętej wyrażają głęboki smutek wiernym chrześcijańskim w Ziemi Świętej i na całym świecie, że modlitwa w jednym z najświętszych dni w kalendarzu chrześcijańskim została uniemożliwiona. Koniec cytatu. Poza bardzo charakterystycznym dla modernizmu kompletnym chaosem pojęciowym, z powodu którego raz jest mowa o głowach kościoła z dużej litery, a innym razem o głowach kościołów z dużej litery, gdzie nie jest wiadome, czy chodzi o katolickie kościoły partykularne różnych obrządków, czy również o schizmatyków. Z oświadczenia dowiadujemy się, że w końcu udało się to, co próbowano zrobić już rok temu, a czym jest niedopuszczenie katolików do świętego miejsca, w którym spoczywał w grobie i zmartwychwstał nasz Pan Jezus Chrystus. Na ten skandal w obronie mocno rozumianej wolności religijnej swojego poparcia dla kardynała Pizzaballi udzielił m.in. prezydent Francji pan Emmanuel Macron, premier Włoch pani Giorgia Meloni oraz włoski minister spraw zagranicznych pan Antonio Tajani, a także polscy politycy z prezydentem Karolem Nawrockim na czele, który napisał na platformie X: wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a chrześcijanie przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej. Koniec cytatu. Natomiast dzień wcześniej pan prezydent podczas CPAC nie szczędził komplementów wobec Stanów Zjednoczonych, które przecież poprzez swoje wsparcie militarne, finansowe i propagandowe sprawiają, że państwo położone w Palestynie na literkę I może robić, co mu się podoba. nasz prezydent zdaje się zapominać o tej dość oczywistej zależności. Powyższy wpis prezydenta Nawrockiego udostępnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z sygnatariuszy haniebnej deklaracji 16 i autor słów Izraelu broń się i obroń się, pan Sławomir Cęckiewicz, który napisał przy tym, tutaj cytat, biedni katolicy jerozolimscy, koniec cytatu. Na skandal z Jerozolimy spośród polskich biskupów zareagował metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, który w serwisie X napisał: blokada wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego przez izraelską policję, i to w niedzielę palmową, to bardzo niepokojący i poważny sygnał. Decyzja nieproporcjonalna, nawet uwzględniając trudny kontekst bezpieczeństwa. Zupełnie niepotrzebnie podważa delikatną równowagę w tamtym miejscu. Na wspomniany przez arcybiskupa Kupnego kontekst bezpieczeństwa powoływali się właśnie także politycy państwa położonego w Palestynie na literkę I, którzy właśnie troską o bezpieczeństwo katolickich hierarchów starali się uzasadnić działania swojej policji. Biorąc jednak pod uwagę szersze okoliczności tego zdarzenia oraz zeszłoroczne blokowanie dostępu do Bazyliki Grobu Pańskiego, zasłanianie się względami bezpieczeństwa nie przekonuje. Tego samego dnia pod wieczór został opublikowany komunikat przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z JUDZM-em, którym jest kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Hierarcha napisał łącznie trzy zdania, które teraz przytoczymy. Zapoznałem się ze stanowiskiem kardynała Pierbattisty Pizzaballa, łacińskiego patriarchy Jerozolimy oraz brata Francesco Jelpo, kustosza Ziemi Świętej, o uniemożliwieniu im sprawowania liturgii Niedzieli Palmowej w Bazylice Grobu Bożego. W pełni się z nim solidaryzuję i czynię to w imię, a nie przeciw dialogowi chrześcijan i panów na literkę Z z kropką, napisanych oczywiście z dużej litery. Koniec cytatu. Władze państwa położonego w Palestynie na literkę I, mówiąc wciąż o bezpieczeństwie, w końcu, bardzo późnym wieczorem zdecydowały, że łaciński patriarcha Jerozolimy może mieć dostęp do Bazyliki Grobu Pańskiego. Z treści komunikatu premiera Netanyahu wynika mniej więcej, że jak kardynała Pizzaballe dosięgnie tam jakiś irański pocisk, to będzie tylko i wyłącznie jego wina. Warto pamiętać, że po pierwsze, ten pocisk wcale nie musi być irański, a po drugie, że panowie na literkę Z z kropką ustępują zwykle tylko po to, by później, z przeproszeniem, przywalić dużo mocniej. A na koniec tej sprawki tragikomiczny akcent. Refleksem z dość dużym buforem wykazało się Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które opublikowało komunikat potępiający uniemożliwienie odprawienia mszy świętej łacińskiemu patriarszy Jerozolimy dzień później, kiedy zasadniczo było już po sprawie. Naszej redakcji wydaje się, że gdyby ktoś zablokował jakiemuś rabinowi dostęp do synagogi, reakcja naszego resortu spraw zagranicznych, jak i kardynała Rysia, byłyby zdecydowanie mocniejsze i szybsze. I to tyle, mój drogi słuchaczu, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny, ciąg dalszy artykułu piątego, potrzeba kultu maryjnego. Pytanie czwarte. Dla jakich przyczyn nabożeństwo do Matki Bożej jest moralnie konieczne? Następujące przyczyny wskazują na moralną konieczność nabożeństwa do Matki Bożej. 1. Człowiek, który by nie czcił i nie wzywał Matki Bożej, pozbawiłby się najskuteczniejszego, po odwołaniu się do Boga, środka dla osiągnięcia swojego zbawienia. Matka Najświętsza bowiem jest rozdawczynią wszystkich łask, a szczególnie największej łaski wytrwania do końca. 2. To samo prawo naturalne, które wyraźnie zaleca unikania tego wszystkiego, co mogłoby poważnie narazić osiągnięcie naszego zbawienia wiecznego. Zleca zarazem w sposób domniemany, by nie odrzucać ani nie pomijać nabożeństwa do Matki Bożej, ściśle i nierozerwalnie zjednoczonej z Chrystusem w dziele naszego zbawienia wiecznego. 3. Liturgia Kościoła oraz liczni ojcowie, doktorzy i pisarze Kościoła stwierdzają w sposób mniej lub bardziej jasny i wyraźny, konieczność nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny dla osiągnięcia zbawienia. Artykuł 6. Pochodzenie i rozwój kultu maryjnego. Pytanie pierwsze. Skąd wywodzi się kult maryjny? Kult maryjny wywodzi się z samej istoty chrześcijaństwa, czyli z samych tajemnic wcielenia i odkupienia, z którymi Matka Boża była ściśle i nierozerwalnie zjednoczona. Dlatego też była ona i jest czczona razem z Chrystusem. Pytanie drugie. Czy da się utrzymać pogląd niektórych protestantów, którzy twierdzą, że chrześcijański kult Najświętszej Panny wywodzi się z pogańskiego kultu bogiń? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że cała nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za wszystkich naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do sprawki z Kościoła. Watykan i coraz mniej Wielka Brytania. Przesłanie papieża Leona XIV do tzw. arcybiskupki Canterbury. W niegdyś katolickiej Anglii arcybiskup Canterbury był po prostu prymasem Anglii. Obecnie ta stolica biskupia pozostaje pusta, a ostatnim arcybiskupem canterburyjskim był kardynał Reginald Pole w latach 1556-1558. W tak zwanym kościele anglikańskim, tak zwany arcybiskup Canterbury jest najwyższym urzędem w sekcie. Władze kościoła anglikańskiego, zawsze tutaj trzeba sobie dopowiedzieć cudzysłów, w roku 1992 dopuściły kobiety do pseudokapłaństwa, a w roku 2014 do pseudoepiskopatu. Zachwytom w lewicowych mediach nie było końca. W ostatnim czasie po raz pierwszy w historii tak zwanym arcybiskupem Canterbury została kobieta, pielęgniarka z 35-letnim stażem, pani Sarah Malaley, pastorka, która w roku 2012 w kwestii składania ofiar Molochowi sama określiła, że bardziej jest za wyborem niż za życiem. Rok temu jednak stwierdziła, że zasadniczo popiera opozycję tzw. Kościoła Anglii wobec ofiar dla Molocha, ale jednak uznaje, że w ściśle ograniczonych warunkach dziewictwo może być preferowane wobec alternatywnych rozwiązań. W roku 2005 za zasługi dla zdrowia publicznego i położnictwa otrzymała tytuł damy i od tamtego czasu tak właśnie jest tytułowana. Do Lady Sary Malaley z okazji uroczystości jej absurdalnego ustanowienia tak zwaną arcybiskupką Canterbury i tak zwaną prymaską tak zwanego kościoła anglikańskiego. Swoje przesłanie skierowała głowa jedynego prawdziwego kościoła, czyli kościoła katolickiego, papież Leon XIV. Zostało ono odczytane w czasie tak zwanej liturgii z udziałem kardynała Kurta Kocha, wysłannika papieża na ten pseudo-ingres pani Malaley i zarazem prefekta dykasterii do spraw popierania jedności chrześcijan, namiestnik Chrystusa na ziemi, wskazując na odpowiedzialność, z jaką wiąże się przewodzenie diecezji Canterbury i całej wspólnocie anglikańskiej, zapewnił o swojej modlitwie, aby, tutaj cytat, nowa arcybiskup była prowadzona przez Ducha Świętego w służbie wspólnotom anglikańskim i aby te wspólnoty czerpały inspirację z przykładu Maryi, Matki Bożej. Koniec cytatu. Sprawy w Kościele katolickim zaszły już na tyle daleko, że jakiekolwiek ich komentowanie będzie albo zupełnie powierzchowne, albo wzbudzające tak zwane kontrowersje przez niewłaściwe rozumienie posłuszeństwa katolickiego oraz niewłaściwe rozumienie, komu należna jest jaka cześć, jaka papieżowi, a jaka Chrystusowi i jak daleko można się posunąć w ocenie zachowania pierwszego, gdy ten godzi w cześć należną Chrystusowi i jego Kościołowi. Oto papież, następca świętego Piotra, uznaje lewaczkę za przewodniczącą uświęconej męczeńską krwią świętego Tomasza Becketa diecezji Canterbury. Nazywa ją biskupem i modli się o to, by Duch Święty prowadził ją w służbie heretyckim wspólnotom, by czerpały inspirację z przykładu Bogu Rodzicy. I jak powiedziałem przed chwilą, te sprawy można komentować albo tak, że nie powie się w zasadzie nic, albo w sposób, który będzie budził kontrowersje. Powstaje więc pytanie, czy w kontekście uznania przewodniej roli pani Malalej braku napomnienia i wezwania do nawrócenia, przywoływanie Ducha Świętego i Matki Bożej jest w tym przypadku zuchwałe, a ośmieliłbym się nawet zapytać, czy nie jest bluźniercze. Papież Leon XIV przypomniał również w swoim przesłaniu o skandalicznym z punktu widzenia tradycyjnego katolika, czyli po prostu katolika, spotkaniu sprzed 60 laty, do którego doszło w Rzymie między papieżem Pawłem VI a fałszywym arcybiskupem Canterbury Michaelem Ramseyem. Wówczas głowa kościoła katolickiego i przywódca heretyckiej wspólnoty anglikańskiej zobowiązali katolików i anglikanów do nowego etapu rozwoju relacji braterskich opartych na chrześcijańskiej miłości. Obaj zgodzili się również na rozpoczęcie dialogu teologicznego. Ów rodzący zamęt i szkodliwy dla dusz dialog w oparciu o fałszywy ekumenizm był od tamtej pory kontynuowany, choć zdaniem papieża Leona XIV nie zawsze było to łatwe, a papież Franciszek i pseudoarcybiskup Justin Welby stwierdzili: nowe okoliczności przyniosły między nami nowe różnice. Papież Leon XIV, odnosząc się do tych słów, wskazuje, że, tu cytat, te różnice nie mogą przeszkodzić nam w uznaniu siebie nawzajem za braci i siostry w Chrystusie, na mocy wspólnego chrztu. Koniec cytatu. Zauważmy, mój drogi słuchaczu, że braterstwo w Chrystusie jest w tym przypadku na mocy wspólnego chrztu. W przypadku panów na literkę Z z kropką, byłoby to na mocy nieodwołalnych Bożych obietnic i wspólnej nadziei i oczekiwaniu na Mesjasza, choć każdy na innego. W przypadku muzułmanów na mocy wspólnej wiary w jednego Boga i więzi ze wspólnym ojcem Abrahamem. W przypadku buddystów i innych pogańskich kultów na mocy wspólnego człowieczeństwa, którego przyjęcie przez Chrystusa sprawiło, tutaj cytat z posoborowych pism, że jakoś łączy się on z każdym człowiekiem. Tego typu neomodernistyczny bełkot to jest stały schemat ekumenicznych przesłań posoborowych papieży, który niestety najbardziej został rozwinięty przez naszego rodaka Jana Pawła II, a teraz przejął go Leon XIV. Ojciec Święty pisze dalej do pani Malalej: ze swojej strony jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować dialog w prawdzie i miłości, ponieważ tylko w prawdzie i miłości możemy wspólnie poznać łaskę, miłosierdzie i pokój Boga, a tym samym ofiarować te cenne dary światu. Koniec cytatu. Ojciec Święty pisze o prawdzie, jednocześnie przemilczając prawdę o konieczności porzucenia błędów i nawrócenia się Anglikanów na katolicyzm. To z kolei jest zaniechaniem uczynków miłosierdzia wobec duszy, grzeszących pouczać i błądzących napominać. Owo zaniechanie sprzeciwia się wprost miłości do Pana Boga i do bliźniego. Dalej papież Leon XIV w swoim przesłaniu do tzw. arcybiskupki Malalej przypomniał wypowiedziane w roku 2024 słowa papieża Franciszka. Cytat: byłoby skandalem, gdybyśmy z powodu naszych podziałów nie wypełniali naszego wspólnego powołania do ukazywania Chrystusa. Koniec cytatu. Następnie Leon XIV dodał: droga siostro, chętnie przyjmuję te słowa jako własne, ponieważ to właśnie przez świadectwo pojednanej, braterskiej i zjednoczonej wspólnoty chrześcijańskiej głoszenie Ewangelii będzie brzmiało najlepiej. Koniec cytatu. Zdaniem naszej redakcji, która nie przypisuje sobie żadnego autorytetu, ale jak było napisane przez pewnego świętego, gdy widzi błąd, nawet jako osoba świecka ma prawo i obowiązek szczekać jak pies na intruza. Według nas głoszenie Ewangelii będzie brzmiało najlepiej, jeżeli będzie po prostu głoszeniem Ewangelii, a nie jej karykatury, która pozostaje po ociosaniu całości czystej nauki katolickiej ze wszystkiego, co nie pasuje schizmatykom, heretykom i innym religiom. Wspomniane przez Ojca Świętego pojednanie, braterstwo i zjednoczenie z katolickiego punktu widzenia, dla którego najważniejsza jest chwała Boża, do której głoszenia na ziemi nie ma innej drogi niż głoszenie i zachowywanie calutkiej prawdy objawionej, zwyczajnie nie jest możliwe, ponieważ opiera się na kłamstwie, którego ojciec jest sam diabeł, jak z kolei powiedział Pan nasz Jezus Chrystus. Z punktu widzenia i modernistów, dla których najważniejsza jest, i mówimy to całkiem serio, dobra atmosfera i brak wrogów, nawet jeżeli czczą oni demony. Owo pojednanie, braterstwo i zjednoczenie są bardzo pożądane, ale możliwe z absolutnie wszystkimi poza katolikami, którzy wyznają katolicyzm takim, jakim był i jest zawsze. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno. Namiestnik Chrystusowy pisze pełne kurtuazji przesłanie i deleguje swojego przedstawiciela na pseudo-ingres, pani, która obok charakterystycznych cech wyglądu kobiet, mających parcie na prezbiterium w stroju arcybiskupa Canterbury, wygląda jak nieśmieszny żart. Tym samym papież akceptuje urojenia Anglikanów, że taka pani może być zwana arcybiskupką i tym samym utwierdza ich w błędzie. Anglikanie są więc buntownikami przeciw Kościołowi katolickiemu, którzy mogą liczyć na poparcie następcy świętego Piotra. Dokładnie w tym samym czasie broniące wiary katolickiej Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X nie otrzymuje zgody na wyświęcenie nowych biskupów, o którą prosiło papieża. A ponadto Stolica Apostolska znów posługuje się groźbą ekskomuniki. Powstaje pytanie, dlaczego papież uwiarygadnia ten cały heretycki cyrk tak zwanego Kościoła Anglii, a jednocześnie prześladuje tradycyjnych katolików, czy też po prostu katolików. Naprawdę wygląda na to, że Ojcu Świętemu, podobnie jak jego posoborowym poprzednikom, bliżej jest do Anglikanów i ich przebieranek niż do katolików. Bliżej jest do wszystkich, byleby nic nas nie dzieliło. A to, co dzieli wszystko na Kościół i świat, jest katolicyzm. To sam Pan Bóg położył nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo niepokalanej a potomstwo węża. I nie możemy żadnymi ludzkimi zabiegami zakończyć tej nieprzyjaźni, chyba że zaprzyjaźnimy się z wężem, porzuciwszy katolicyzm. To jest elementarz wiedzy katolickiej, przerażające, że tak wielu ludzi wydaje się tego nie wiedzieć. Dlatego też nasza redakcja wciąż gorąco zachęca, żeby zacząć chodzić wyłącznie na mszę tradycyjną do Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. A kto nie jest na ten krok gotowy, aby uważnie zacząć słuchać kazań tradycyjnych na kanałach YouTube'owych związanych z Bractwem, których listę podamy w opisie tego odcinka tuż pod naszym patronatem. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Już teraz chciałbym zapowiedzieć, że najprawdopodobniej jutro w środę wieczorem, jako ostatni materiał przed świętami, ukaże się live z udziałem dwóch pozostałych twórców kanału Sprawki Okiem Katolika i moim. Już teraz serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chcesz nam pomóc przy okazji tego materiału, który właśnie się kończy, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Podbij proszę ten film, jeżeli ta opcja jest dostępna i może wyślij linka do niego komuś znajomemu. Jeżeli ktoś chce dołączyć do grona naszych patronów, to przypominam, że szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Mario Panno, współodkupicielko rodzaju ludzkiego, pośredniczko wszelkich łask, pogromicielko wszelkich herezji i Matko Bolesna, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro rano i do zobaczenia w jutrzejszym wieczornym live'ie. Zostań z Panem Bogiem.